Dzień dobry, z tej witam, Ryszard Zelski. Dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch, znaczy o tej samej rocznicy, inaczej obchodzonej w Polsce, inaczej w Chinach. W Polsce mieliśmy 34. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, w których sukces osiągnęła Solidarność. To jest bardzo smutna rocznica w Chinach, 34. rocznica masakry na placu Tiananmen. I tak warto tu powiedzieć o tych latach 80., kiedy do tych protestów doszło, versus właśnie jak jest dzisiaj. W Polsce ta końcówka lat 80. to była słynna ustawa gospodarcza Wilczka, która wprowadziła wtedy coś, co jest obecnie wspominane jako lata złotej wolności gospodarczej. Był to minister przemysłu pod koniec lat 80., który między innymi postulował zamknięcie wielu nierentownych państwowych zakładów pracy, także był propagatorem gospodarki wolnorynkowej i przeforsował w Sejmie liberalną ustawę przedsiębiorczości. Podobnie było w tym okresie w Chinach. Lata 80. to był właśnie przyziemny kapitalizm przeciętnych ludzi, takich codziennych, tak zwanych Lao Baixing, wolność której wyrazem właśnie były protesty na placu Tiananmen. Potem, tak jak i u nas, zastąpione wielkimi korporacjami, rozrostem państwa, korupcją w mniejszym lub większym wymiarze. I w Polsce dominacją potem Unii Europejskiej, a w Chinach ich własnym totalitarnym państwem. I tak, żeby tutaj powiedzieć, jak to było w Hongkongu wczoraj, to policja wykazała się tak daleką paranoją, żeby nikt nie był w stanie tej wspominać właśnie masakry na placu Tiananmen, więc ogromne zasoby policji pojawiły się w mieście. Na przykład odgrodzono słup o numerze 8964, czyli właśnie 4 czerwca 1989 roku. Między innymi odholowano samochód z rejestracją 8964, a także upomniano Polaka, który w Hongkongu zapalił świeczkę, żeby upamiętnić tę rocznicę. I tak obecnie jedynym miejscem zamieszkałym przez chińską społeczność, w którym można obchodzić tę rocznicę, to jest Tajwan. Do niedawna można było także w Hongkongu, ale właśnie policja tam to już uniemożliwia. Ja sam w ciągu ostatnich 2 lat poznałem kilku policjantów z Hongkongu, no i muszę powiedzieć, że nie mam najlepszego zdania o nich. No, ci, których poznałem, może reszta jest inna, ale ci, których poznałem, to oni nie byli specjalnie bystrzy i tacy dosyć byli otumanieni tą swoją ideologią. Teraz chcę powiedzieć o czymś, co miało miejsce w zeszły weekend, czyli tak zwana wielka konferencja IISS Shangri-La w Singapurze. Jest to główna konferencja do spraw bezpieczeństwa i obronności w Azji. Zbierają się tam politycy, naukowcy, eksperci, ministrowie i trwała od 2 do 4 czerwca. Ogólne tendencje są takie, że od kilku lat obserwuje się tam ewidentnie narastającą wrogość USA oraz Chin. W tym roku sekretarz obrony i Stanów Zjednoczonych i minister obrony Chin podali sobie przez chwilkę rękę i tak jak zgodnie z ich własnymi opiniami było to bez większej treści ani znaczenia, omówię to jeszcze za chwilkę. Ogólnie jest tak, że USA błagają władze chińskie o kontakt i są niestety stale odtrącani. Jest to trwały stan od administracji już Obamy z przerwą z administracji Trumpa. Mówiłem o tym we wcześniejszych audycjach. Niestety o poniżaniu urzędników amerykańskich. No takim przykładem był chociażby Robert Gates z administracji Busha juniora. No ale cóż się dziwić, kiedy w 2001 roku chiński lotnik doprowadził do tragedii nad wyspą Hainan i strącił amerykański samolot, sam przy tym podobno też zginął, a administracja Busha potem przeprosiła i jeszcze zapłaciła komunistycznej partii Chin za rozebranie tego samolotu na części, tego samolotu zwiadowczego, ale o tym za chwilę, bo to ma znaczenie, będę za chwilę jeszcze o tym mówił, dlaczego o tym wspominam. Największym punktem sporu na tym spotkaniu w Singapurze zazwyczaj jest kwestia Tajwanu, który sam jest nieobecny i co ciekawe, nawet komunistyczna republika, KRLD, Korea Północna jest nawet zapraszana, chociaż odmawia przyjścia, a Tajwan jest nieobecny. Z Europy była w tym roku dosyć silna reprezentacja. Był minister obrony narodowej Ukrainy, Oleksii Reżnikow. Była premier Estonii, Kaja Kallas, był szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Josep Borrell, oraz byli także reprezentanci Szwecji, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Często w Polsce się pojawia dyskusja o udziale ewentualnym Polski w odbudowie pokoju na Ukrainie, ewentualnie. No i właśnie takim prognostykiem tego, czy Polska może będzie miała w tym udział, czy będzie decydowała, to chyba jest to, że na przykład mimo, że tak pomagamy Ukrainie, to jednak w takich spotkaniach nie bierzemy udziału, nie jesteśmy zapraszani ani żeby omawiać sprawy rosyjsko-ukraińskie, ani azjatyckie. Nasi przedstawiciele byli tam nieobecni. Natomiast szef unijnej dyplomacji Borrell powiedział, przedstawił Unię Europejską jako wiarygodnego partnera do spraw bezpieczeństwa, odmiennego od, tu też cytuję, klasycznego sojusznika wojskowego lub także, tu cytuję, od wojskowej potęgi, która rzuca się na wszystkie strony. Od lat tradycyjnie gwiazdami szczytu, tego szczytu są przedstawiciele Chin, bo głównie oczekuje się na ich wystąpienia i głównie one są omawiane. I tak w tym roku minister obrony Chin w swoim przemówieniu mówił o szerzeniu pokoju i o wzajemnym poszanowaniu się krajów. Sytuację na Morzu Południowochińskim określił jako stabilną, ale o tym za chwilę. Przenieśmy się w tej chwili do realnego świata geopolityki, do owej właśnie stabilnej sytuacji na Morzu Południowochińskim, o której mówił generał Li. W tym samym czasie, kiedy eksperci obradowali w Singapurze, chiński okręt wojenny próbował staranować dwa okręty, amerykański i kanadyjski, które rutynowo przepływały przez międzynarodowe wody cieśniny tajwańskie. Obecni na pokładzie dziennikarze kanadyjscy nagrali całe zajście i stąd możemy to obserwować w internecie. Słowem wytrych są tutaj wody międzynarodowe. Ponieważ Chińska Republika Ludowa traktuje cieśninę tajwańską jako wody wewnętrzne i dąży do zapobieżenia tranzytu obcych jednostek, a na pewno koncesjonowaniu tego ruchu. Czy jest to przypadek? No niekoniecznie, nie, trudno tu mówić o przypadku, bo to ma, takie wydarzenia mają miejsce co chwila i na przykład kilka dni temu amerykański samolot zwiadowczy przylatywał nad Morzem Południowochińskim i chiński myśliwiec przeciął trasę jego lotu tak blisko, że aż amerykańską jednostką zatrzęsło. I zgodnie z amerykańską procedurą obronną Departament Stanu poskarżył się prasie i wyraził nadzieję, że Chińczycy przestaną się nieodpowiedzialnie zachowywać. Dzięki temu chińskie lotnictwo wojskowe dowiedziało się, że zachowują się nieodpowiedzialnie i nieprofesjonalnie. Tak więc, jak w przypadku cieśniny tajwańskiej, tak i Morza Południowochińskiego, KPH uważa ten teren za swój własny i stąd stałe problemy, kiedy przelatują tamtymi lub przepływają jednostki zachodnie, zagraniczne. Kilka tutaj fun facts z tego spotkania w Singapurze. Administracja Trumpa wpisała ministra obrony narodowej Chin, generała Li Shangfu, na czarną listę za współudział w dostawie pomocy wojskowej Rosji. Tak więc jego amerykański odpowiednik Lloyd Austin nie mógł się z nim za bardzo spotkać w Singapurze, a bardzo, bardzo tego chciał. Tak więc jedynie sobie podali dłoń przy stole, wymienili kilka słów i tyle tego. Urzędnicy administracji byłego wiceprezydenta Bidena odwiedzili Chińską Republikę Ludową w dniu, no właśnie, 4 czerwca. Asystent sekretarza stanu do spraw Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku Daniel Crittenbrink i jedna z dyrektorów Narodowej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Sarah Beran. No ale także był to ewidentnie wielki sukces polityki chińskiej, że byli w stanie zaprosić i Amerykanie przyjęli zaproszenie w taki dzień, co było w Stanach Zjednoczonych krytykowane. No ale cóż, nie ma się co martwić, bo jechali w końcu dalej do Nowej Zelandii, więc nie ma się czym denerwować. Można sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda, kiedy minister obrony narodowej wraca do Pekinu i przypuszczam, jak rozmawia z przewodniczącym Xi, to można sobie wyobrazić, że mówi, wyobraź sobie, towarzyszu, że Lloyd Austin błaga mnie o spotkanie, więc mimo jego sankcji jednak uścisnął mi dłoń. A potem dowiedziałem się publicznie, że nieładnie postępujemy, że tak nie wypada i możemy doprowadzić do incydentu. I możliwe, że przewodniczący mówi, co ty, Li, poważnie? Towarzyszu przewodniczący, dokładnie tak. A potem Borrell dodał, że oni w Europie to są taką potęgą wojskową, że trochę inną i wyślą tu dwa okręty niemieckie. No to Li, to mamy problem. 20 okrętów? Nie, towarzyszu Xi, 2. Niestety, taka była zapowiedź, marynarka niemiecka ma wysłać aż 2 okręty w ten rejon. Niestety, no nie jest to postępowanie takie, nie jest to odpowiednie postępowanie do tego, co robią władze chińskie. Tutaj na koniec mogę dodać, że czy aby na pewno komunikacja między obydwoma potęgami nie istnieje, bo tak jakby z tego wynikało, że w sferze dyplomatycznej i wojskowej ona nie istnieje. A owszem, istnieje, ale ton tutaj podobnie niestety ponownie nadaje Komunistyczna Partia Chin. Mianowicie w ciągu ostatnich miesięcy Chiny odwiedzili najważniejsi CEO amerykańscy, czyli mieliśmy Tim Cook z Apple, także był Elon Musk w zeszły weekend. Mieliśmy także szefa Starbucksa, mieliśmy także szefa Nvidia Jensena Huanga, a także Jamie Dimona z JP Morgan. Także mieliśmy szefostwo Samsung i Aramco. Także jak widać, Chińczycy spotykają się z Zachodem i rozmawiają, tylko sami wybierają sobie z kim. I niestety wychodzi na to, że szefostwo biznesowe sobie na to zasługuje, a niestety wychodzi na to, że administracja Bidena nie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z Tajpej.